Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Zakończyła się wizytacja apostolska w diecezjach Irlandii.
Kościół występuje w obronie życia i godności kobiet.
Święci Ziemi Wołyńskiej to temat ekumenicznej konferencji w Łódzku.
6 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska. Zakończyła się zgodnie z ustalonymi terminami pierwsza faza wizytacji apostolskiej w Irlandii, trwającej od jesieni. Zapowiedział ją już przed rokiem papież w liście do irlandzkiego kościoła jako pomoc na drodze odnowy. Papiescy wizytatorzy zajęli się sprawdzeniem skuteczności procedur stosowanych w odpowiedzi na przypadki nadużyć i form pomocy udzielanej obecnie ofiarom.
Wizytacja 4 irlandzkich archidiecezji metropolitalnych, seminariów i zgromadzeń zakonnych była bardzo pożyteczna dzięki współpracy wszystkich uczestniczących w inicjatywie. Ojciec Święty szczerze im dziękuje, czytamy w ogłoszonym dziś w Watykanie komunikacie. Jak się z niego dowiadujemy, raporty wizytatorów przekazano kompetentnym dykasteriom Stolicy Apostolskiej, które dokonały wstępnej oceny. Gdy chodzi o irlandzkie diecezje i seminaria, kongregacje do spraw biskupów i edukacji katolickiej nie przewidują dalszych wizytacji apostolskich, bo rozeznanie sytuacji jest już wystarczające. Natomiast kongregacja do spraw życia konsekrowanego zadecydowała kontynuowanie wizytacji w niektórych tamtejszych wspólnotach zakonnych. W najbliższych miesiącach kompetentne dykasterie wydadzą wskazania dla biskupów Irlandii co do duchowej odnowy ich diecezji i seminariów oraz dla zakonów tego kraju. Na początku przyszłego roku Stolica Apostolska opublikuje ogólną syntezę wyników i przyszłych perspektyw wynikających z wizytacji także z myślą o ogólnokrajowej misji zapowiedzianej we wspomnianym liście papieskim do kościoła w Irlandii.
Nuncjuszem apostolskim na Węgrzech papież mianował arcybiskupa Alberto Bottariego de Castello. 68-letni Włoch pełnił dotychczas tę samą funkcję w Japonii, a wcześniej w kilku krajach afrykańskich. W nuncjaturze w Budapeszcie jest następcą 67-letniego arcybiskupa Juliusza Janusza, który po 8 latach służby dyplomatycznej na Węgrzech został mianowany w lutym nuncjuszem w Słowenii.
W odwadze i niezłomności kardynała Stepinaca papież ukazał wzór dla dzisiejszej działalności misyjnej. Przypomniał o niezbędnej pomocy dla rodzin i wskazał na ich wkład w rozwój człowieka, a wszystko to w bardzo serdecznej i gościnnej atmosferze. Tak watykański rzecznik podsumowuje dwudniową podróż apostolską do Chorwacji. Chorwaci dali się poznać jako naród w pełni europejski i chrześcijański, podkreślił ksiądz Federico Lombardi.
Możemy powiedzieć, że podróż ta w pełni się udała, przerosła nawet oczekiwania chorwackich biskupów. Papież został przyjęty bardzo serdecznie i to nie tylko przez tych, którzy są zaangażowani w życie Kościoła. Wierzą z wielkim przekonaniem, ale również przez całe społeczeństwo. Czuliśmy to bardzo wyraźnie. Po prostu Chorwaci, naród o głębokich korzeniach chrześcijańskich, był szczęśliwy, że może gościć u siebie następcę Piotra. W jakimś sensie oddychaliśmy tą pozytywną atmosferą trwałych i głębokich relacji między Stolicą Apostolską i narodem chorwackim. Oczywiście w najważniejszych chwilach tej podróży, czyli w chwilach modlitwy, w centrum znalazł się sam Chrystus, między innymi w sakramencie Eucharystii, adorowanym i sprawowanym.
Rosyjskie media w bardzo skromnym wymiarze informowały o wizycie Benedykta XVI w Chorwacji. Podkreślano fakt, że w trakcie liturgii papież modlił się po raz pierwszy w języku starocerkiewno-słowiańskim.
W depeszy agencji ITARTAS wymieniono 4 języki – łacinę, włoski, chorwacki, starosłowiański, w których modlił się Ojciec Święty na wczorajszej mszy świętej w Zagrzebiu. Szczególnie podkreślono fakt jego modlitwy w języku starosłowiańskim oraz to, że w tym języku w trakcie liturgii chór wykonał urywek z tekstu Ewangelii według świętego Jana jako wspomnienie świętych równych apostołom, braci, nauczycieli, Cyryla i Metodego. Z homilii papieskiej cytowany był fragment, kiedy papież wzywał wiernych, aby nie poddawali się ideom sekularyzowanego świata i nie traktowali współżycia seksualnego jako swego rodzaju stadium przygotowawczego do małżeństwa, a rodziny chrześcijańskie nie obawiały się przekazywania życia dzieciom. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Wiele trzeba jeszcze zrobić, by na całym świecie wyeliminować przemoc wobec kobiet i zapewnić pełne uznanie równej godności obojga płci. Zwrócił na to uwagę obserwator Stolicy Apostolskiej przy urzędach ONZ w Genewie na trwającej w tym szwajcarskim mieście sesji ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka. Zdaniem arcybiskupa Silvano Tomasiego u źródeł przemocy względem kobiet stoi utrzymujące się niestety nadal ignorowanie lub odrzucanie ich godności i równości. Podał on szereg tragicznych przykładów przemocy.
W konfliktach zbrojnych stosuje się gwałcenie kobiet jako środek bojowy. Są one sprzedawane nieraz w bardzo młodym wieku jako żywy towar. Pracownice domowe bezkarnie się wykorzystuje. Dziewczęta są porywane i nakłaniane siłą do małżeństwa. Często też zmusza się je do aborcji. Niestety pewne systemy prawne i tradycje nadal pozwalają mężczyznom na takie niesprawiedliwe traktowanie kobiet. W pewnych miejscach i kulturach kobiety dyskryminuje się, powołując się przy tym nawet na argumenty religijne i stosując naciski rodzinne, socjalne i kulturalne. Kobietę wykorzystuje się też w reklamie i rozrywce. Arcybiskup Tomasi wskazał, że społeczeństwo mogłoby zapobiec przemocy, polepszając warunki życia kobiet i zapewniając im jednakowy dostęp do wykształcenia. Sama edukacja może być nośnikiem poparcia dla poszanowania kobiet, powiedział watykański dyplomata na forum Rady Praw Człowieka w Genewie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Brytyjska policja poprosiła katolicki episkopat Anglii i Walii o partnerstwo i pomoc w ograniczeniu przestępczości względem kobiet i handlu ludźmi. W czasie spotkania przedstawicieli obu instytucji omówiono możliwości współpracy. Według stołecznego Scotland Yardu wspólnoty parafii katolickich mogą być pomocne w ograniczeniu skali przestępstw związanych z handlem żywym towarem, prostytucją, przemocą domową czy wyzyskiem imigrantów. Wiele z nich dotyczy bowiem środowisk obcokrajowców, do których policja ma niewielki dostęp. Ludzie ci natomiast spotykają się w parafiach i mogą wiedzieć o zagrożeniach czy przypadkach przestępstw w ich sąsiedztwie. Brytyjskiej policji bardzo zależy na ograniczeniu przestępczości w środowiskach obcokrajowców. Zaproponowała ona parafiom sposoby radzenia sobie z przestępczością i zachęca je do kampanii uświadamiania, gdzie szukać pomocy wobec przestępczości.
Dwie koptyjskie świątynie zostały uszkodzone w wyniku nocnych nalotów NATO w Libii, poinformował o tym biskup Bachomios. Naloty wyrządziły duże straty materialne, ale nikt nie zginął, podkreślił koptyjski hierarcha. W nadmorskiej Mitracie w kościele świętego Jerzego zniszczony został zewnętrzny mur świątyni, natomiast w stołecznym Trypolisie w kościele świętego Marka pobliskie wybuchy zniszczyły witraże w oknach.
O solidarności ze wspólnotą koptyjską w Libii zapewnił wikariusz apostolski w Trypolisie. Biskup Giovanni Innocenzo Martinelli zauważył, że wydarzenia rozgrywające się w Libii zjednoczyły tamtejszych uczniów Chrystusa. Zwierzchnicy wspólnot chrześcijańskich w Trypolisie modlą się razem o pokój i podejmują wspólne inicjatywy, by jak najszybciej zakończył się konflikt zbrojny. Wikariusz apostolski wyraził jednocześnie duże rozczarowanie międzynarodową dyplomacją, która wydaje się niezdolna do negocjacji z władzami w Trypolisie. Poinformował też o wczorajszej profanacji włoskiego cmentarza, który Libijczycy zdewastowali w stolicy. W jego przekonaniu była to zemsta za naloty i bombardowania, w których uczestniczą włoskie siły powietrzne.
W Chinach trwa walka z katakumbowymi chrześcijanami. Wczoraj aresztowano kolejnych 20 wiernych tzw. kościoła Shuvang. Od 4 lat Pekin usiłuje zdławić działalność podziemnych wspólnot kościelnych. Teraz czyni to tym usilniej, że istnieją obawy, by tzw. arabska wiosna nie przeniosła się za sprawą chrześcijan również do Chin. Zdaniem agencji Asia News obawy te są o tyle uzasadnione, że wielu tamtejszych działaczy na rzecz demokracji i praw człowieka przyjęło wiarę chrześcijańską.
W tych dniach uwaga reżimu skupiła się na protestanckim kościele Shuvang, którego członkowie od 10 kwietnia co niedzielę gromadzą się na miejskich placach. W ten sposób protestują przeciwko zakazowi zgromadzeń w wynajętych czy nawet należących do nich lokalach. Uwięziono już 500 osób, w tym kilkuletnie dzieci. Innym członkom protestanckiej wspólnoty grożono utratą pracy.
Natomiast w Hongkongu ponad 150 tysięcy osób zgromadziło się na Wigilii upamiętniającej ofiary masakry na placu Tiananmen w Pekinie. Na uroczystości przyjechało wielu Chińczyków z kontynentu, gdzie wspominanie kontrrewolucjonistów z 1989 roku jest zabronione. W ramach obchodów rocznicy wydarzeń z 4 czerwca Kościół katolicki w Hongkongu zorganizował własną wigilię modlitwy za ofiary tej tragedii. Zdaniem przedstawiciela Komisji Sprawiedliwości i Pokoju przy Episkopacie Hongkongu, wielu Chińczykom coraz bardziej leżą na sercu prawa człowieka. Zdaniem Liny Chan jest to dużym pokrzepieniem, gdy wspomina się tych, którzy oddali życie na Placu Niebieskiego Spokoju. W uroczystościach wzięły udział matki z Tiananmen, organizacja skupiająca krewnych ofiar masakry.
Próby legalizacji używania marihuany potępił Episkopat Meksyku. O przyjęcie prawa regulującego obrót niektórymi narkotykami zaapelowała jedna z organizacji latynoamerykańskich. W jej przekonaniu osłabi to znaczenie karteli narkotykowych i pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo obywateli. Organizacja argumentuje, że dotychczasowe próby walki z kartelami zawiodły i doprowadziły tylko do wypełnienia więzień, wielu ofiar śmiertelnych i wysokich kosztów płaconych za walkę z gangami.
Innego zdania jest przewodniczący Episkopatu Meksyku. Arcybiskup Carlos Aguiar-Retes uznał, że walka z narkobiznesem jest zadaniem globalnym, a nie pojedynczych krajów. Stwierdził on, że legalizacja marihuany w jednym kraju Ameryki Łacińskiej spowoduje jej powszechną dostępność w innych krajach. Episkopat Meksyku zdecydowanie poparł także władze kraju, które wypowiedziały bezwzględną walkę z kartelami narkotykowymi.
Ekumeniczna konferencja o świętych Ziemi Wołyńskiej odbyła się w Łódzku. Wzięli w niej udział teolodzy, historycy i kulturoznawcy zarówno z Ukrainy, jak i z Polski. Uczestnicy spotkania podkreślali, że był to kolejny krok na drodze budowania wzajemnego zaufania i pojednania. Ważne było między innymi to, iż patronat nad konferencją objęli biskupi trzech obecnych na Wołyniu kościołów – rzymskokatolicki, greckokatolicki i prawosławny, mówi biskup łódzki obrządku łacińskiego Marcjan Trofimiak.
Gdy mówimy o Wołyni, to zawsze przychodzą na myśli te tragiczne wydarzenia, które nie da się wymazać z kart historii ani z naszej pamięci. Dlatego też modlimy się za ofiary, pamiętamy o nich, mówimy często o tym. Nie dlatego, żeby jątrzyć rany, bo one i tak jeszcze bardzo bolą i broczą krwią, niestety. Ale jeżeli używamy słowo tragedia wołyńska, to dzisiaj możemy też mówić o jakimś pewnym fenomenie, o takim porozumieniu. Właśnie tu, gdzie było takie epicentrum nienawiści, bratobójczej wojny. Dzisiaj mamy bardzo udane porozumienie między Polakami, Ukraińcami, między Ukraińcami i Polakami, ale razem z tym na płaszczyźnie duchownej też obserwujemy taki proces porozumienia między katolikami prawosławnymi, między katolikami obrządku łacińskiego, a katolikami obrządku bizantyjskiego. Dlatego też postanowiliśmy organizować konferencję Święci Ziemi Wołyńskiej, gdyż ta ziemia wydała świętych, a jest ich nawet niemało, zarówno katolików obu obrządków, jak i prawosławnych.
Podczas konferencji przywołano m.in. postaci pierwszych prawosławnych świętych wołyńskich, Hioba i Amfilochiusza Poczajowskich, świętego Jozafata Kuncewicza, świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, głównej patronki rzymskokatolickiej diecezji łódzkiej, a także licznych wyznawców i męczenników okresu totalitaryzmu, prześladowań i ludobójczych czystek etnicznych na Wołyniu.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.